Szanowni Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Witamy bardzo serdecznie.
Witam również bardzo, bardzo serdecznie.
Panie profesorze, 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie. 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi. Tak myślę, możemy powiedzieć heroiczną i też osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji, dominacji sowieckiej. To też była największa zbrojna akcja podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod władzy brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowało się od września 1939 roku. Piąty rok wojny. No właśnie, bo dziś czasem, jak przysłuchujemy się, niektórzy nawet się nie powinni w sprawie może odzywać, że oni no, nie podjęliby takiej decyzji, bo tutaj na mocy decyzji dowódcy AK generała Tadeusza Komorowskiego-Bora wybuchło to powstanie, więc, ale na pewno tego chcieli też mieszkańcy Warszawy, bo nawet młodzi, prawda, stawili się do walki, może nie do końca to świadomi konsekwencji tego, co chcą zrobić, ale no 5 lat wojny, 5 lat tej brutalnej okupacji niemieckiej, co chwilę ktoś ginął, tak mówili przecież sami, dają świadectwo, tu nasz przyjaciel, tu nasz sąsiad, tu ktoś z rodziny, po prostu został na ich oczach zamordowany.
Tak, oczywiście 1 sierpnia wybuchło powstanie warszawskie o godzinie 17, to ta godzina W, która dziś już jest nam wszystkim znana, ponieważ niemal wszyscy Polacy o tej godzinie 1 sierpnia stajemy w miejscu, żeby przez minutę chociaż oddać hołd polskim bohaterom, bo oczywiście to wprawdzie warszawiacy głównie walczyli i ponieśli straszliwe ofiary, ale jednocześnie to nie o Warszawę walczono tylko i wyłącznie, ale także o niepodległą Polskę. To był bój, który dotyka wszystkich Polaków, jeśli chodzi o pamięć o powstaniu. Natomiast ja bym oddzielił dwie kwestie, to znaczy w tym pytaniu, które ksiądz mi postawił, bo z jednej strony niewątpliwie była dyskusja przed powstaniem, w trakcie powstania i po upadku powstania, zarówno w prasie konspiracyjnej, wśród dowódców, także na emigracji w rządzie polskim. I nie można mówić, że nie było napięcia i sporu, bo był olbrzymi spór i olbrzymie napięcie, ponieważ kwestia wydania rozkazu przez generała Tadeusza Bora Komorowskiego była wówczas rozważana w kategoriach rzeczywistości politycznej, rzeczywistości militarnej i wiedzy, choć cząstkowej, ale jednak wystarczającej, żeby się zorientować, że Sowieci, bardzo jest to prawdopodobne, że nie pomogą powstańcom. A więc czy można wprowadzić Warszawę do planu burza, skoro takie efekty były tego planu? Czyli aresztowania, zsyłki na Syberię. Co się stanie, gdy Warszawa zostanie zajęta przez Sowietów? Ano stanie się to samo, co w Wilnie, to samo, co w Lublinie. I to była dyskusja jak najbardziej należna, właściwa i wypadają także prowadzić już oczywiście w wersji tylko i wyłącznie historycznej, prowadzić ją do dzisiaj. Natomiast niezależnie od tego, czy na przykład generał Pełczyński był, czy generał Okulicki byli zdecydowanymi zwolennikami wybuchu powstania, a odwrotnie na przykład podpułkownik Józef Rokicki, komendant główny Narodowej Organizacji Wojskowej i dowódca Mokotowa, był przeciwny wybuchowi powstania. I jedni i drudzy wzięli w nim udział w momencie, kiedy decyzja zapadła i decyzja ta stała się momentem zwrotnym, jeśli chodzi o zakończenie dyskusji na poziomie dywagowania, czy ma ono wybuchnąć, czy nie. W momencie, kiedy stała rzecz się faktem, oficerowie Armii Krajowej, także oficerowie Narodowych Sił Zbrojnych, to środowisko także było raczej przeciwne wybuchowi powstania, to mówię raczej, dlatego że oni nie mieli z kolei wiedzy dotyczącej tego, tej dyskusji, ponieważ nie byli scaleni z Armią Krajową wówczas, więc w związku z tym nie otrzymywali bieżących rozkazów. Ale natychmiast, jak wybuchło powstanie, także NSZ się oczywiście włączył do walki o niepodległą. Więc warto to rozróżnić. To znaczy, z jednej strony należna dyskusja, bo sprawa nie była prosta. To jest niezwykle trudna decyzja, jaką musiał podjąć generał Tadeusz Burkomorowski. Człowiek, który był potem również na emigracji, obciążany odpowiedzialnością za śmierć co najmniej 180 tysięcy ludzi, obciążany za porażkę, za to, że miasto zostało zniszczone. On dźwigał na sobie olbrzymią odpowiedzialność i musiał podjąć decyzję w warunkach bardzo ważnych argumentów za i przeciw. To nie było tak, że istniały tylko argumenty za. Istniały olbrzymie argumenty przeciw, a on musiał to wszystko zważyć i musiał podjąć zero-jedynkową decyzję. Podjął ją w sposób racjonalny, to znaczy uznał, że powstanie musi wybuchnąć, ale zakładał 3-4 dni walki, ponieważ te 40 tysięcy ludzi, którzy byli w konspiracyjnym horyzoncie generała Komorowskiego, przy wyraźnie zwiększonej mobilizacji Niemców tuż przed wybuchem powstania i świadomością, że Sowieci się zbliżają, ale jeszcze nie są w przedmieściu Warszawy, to wszystko skłaniało go do stwierdzenia, że 3-4 dni to jest ten czas manifestacji zbrojnej, która powinna zaowocować naszą akcją dyplomatyczną rządu polskiego na uchodźstwie, który powinien wymusić na Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, by Sowieci ulegli niejako i dopuścili do władzy w Polsce prawowity rząd, który znajdował się na emigracji, i jego emanację krajową, czyli Polskie Państwo Podziemne z dowództwem Armii Krajowej na czele. Burkomorowski nie mógł znać kondycji polskiej dyplomacji, nie mógł znać uwarunkowań międzynarodowych tak dokładnie, jak znał je na przykład generał Kazimierz Sosnkowski, który był przeciwny wybuchowi powstania, ale znowu w momencie, kiedy ono wybuchło, był pierwszym, który rozpoczął olbrzymią krytykę Anglosasów za to, że nie są oni zdolni do podjęcia należnej akcji interwencyjnej wobec Sowietów. Skutek był taki, że został wręcz wyrzucony z terenu Wielkiej Brytanii, znalazł się we Włoszech, musiał ostatecznie też zrezygnować z tego, żeby być naczelnym wodzem. To są fakty, które dziś dobrze znamy, natomiast nie wszyscy rozumiemy być może, w jak trudnej okoliczności podejmował Burkomorowski decyzję, z całą świadomością, że argumenty ma równie solidne intelektualnie, by powstanie wybuchło i by też została inna decyzja w mocy, czyli decyzja o tym, żeby de facto no, oddać miasto Sowietom. Dzisiaj wydaje się rzeczywiście to nieprawdopodobne, żeby generał Tadeusz Bur-Komorowski wydał inny rozkaz niż ten, który wydał, ale wówczas te argumenty były po obydwu stronach tego sporu bardzo, bardzo poważne.
Panie profesorze, a co pan myśli o odbudowie Pałacu Saskiego, bo to też to wielkie dobro, którego nas pozbawili Niemcy, tak nie miało się stać. Jeżeli powstańcy się poddadzą, no to Pałac Saski zostanie. To jedna sprawa, ale druga, no, sprawa została otwarta. Ma być odbudowany pałac też jako, można powiedzieć, jako to dobrodziejstwo nasze, też upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości i decyzja podjęta. Teraz na rozpoczynającym się trzydniowym posiedzeniu Senat zajmie się prezydencką ustawą dotyczącą odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Są różne nastroje, nie tylko wśród polityków, tych, którzy no, wypowiadają się, no, ale pytanie, czy my jako Polacy też rozumiemy, albo po jakiej stronie winniśmy się opowiedzieć. Czy pan ma jakieś argumenty za, czy przeciw?
Mam argumenty tylko i wyłącznie za. Tu moim zdaniem nie ma i nie powinno być miejsca na spór, który by wykluczył możliwość odbudowy Pałacu Saskiego, a to dlatego, że Warszawa jako stolica wolnego państwa musi pokazać, że najezdnicy nie mieli racji. To znaczy i Niemcy, którzy palili Warszawę po upadku powstania warszawskiego, w tym w gruzy zamienili Pałac Saski, i Sowieci, którzy stali po drugiej stronie i przyglądali się tej masakrze miasta. Ten werdykt nosicieli dwóch totalitaryzmów okazało się, że nie jest werdyktem, z którym jako Polacy się pogodziliśmy, i zaraz po wojnie część biura odbudowy stolicy z Janem Zachwatowiczem na czele wywalczyła u Bieruta możliwość odbudowy starówki traktu królewskiego, i to było wielkie zwycięstwo polskiej nie tylko myśli konserwatorskiej, ale także właśnie tej niepodległościowej w warunkach bardzo trudnego koegzystowania z Sigalinem, Piotrowskim, Bierutem, jako tymi, którzy zarządzali de facto biurem odbudowy stolicy. Udało się także odbudować Zamek Królewski w okresie PRL-u, czyli znowu ten nacisk niepodległościowy tego środowiska konserwatorów, muzealników, ludzi, których no, dzisiaj symbolizuje postać profesora Jana Zachwatowicza, ale była to rzesza innych osób, także mój ojciec Stanisław Żaryn, który w sposób zasłużony ma dzisiaj ulicę w Warszawie właśnie za to, że odbudowywał Stare Miasto, kolumnę Zygmunta, stronę Descartesa, rynku Starego Miasta i tak dalej. I dzisiaj dopełniamy tego samego, dopełniamy to zadanie, które postawili przed nami nasi poprzednicy, i Pałac Saski staje się jako odbudowany tym symbolem zwycięstwa Warszawy nad dwoma totalitaryzmami.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.